Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Witamy Państwa 17 listopada. Już za chwilę przeniesiemy się do Kirgistanu. Czym żyją ludzie w górzystych terenach Tien Shanu? Jak wyglądają radości i troski niewielkiej wspólnoty Kościoła? Jak radzą sobie tam misjonarze? Rozmawiać o tym będziemy z dzisiejszym gościem, bratem Damianem Wojciechowskim. Oczywiście nie braknie też relacji z audiencji ogólnej. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Zapraszam na magazyn wieczorny.
Honorowe obywatelstwo Olsztyna dla Jana Pawła II oraz zaproszenie przez Młodzież Lednicką Ojca Świętego do Ojczyzny to główne polskie akcenty dzisiejszej audiencji ogólnej. Papieska katecheza dotyczyła psalmu 67.
Rozważany dzisiaj psalm jest dziękczynną pieśnią na cześć Boga za stworzone przez Niego dary ziemi. Zachęca do wyrażenia wdzięczności wszystkich wierzących. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Te słowa są aktualnym przesłaniem także dla nas. Trzeba zburzyć istniejące mury wrogości i nienawiści, aby wszyscy ludzie mogli się spotkać przy wspólnym stole jako jedna rodzina dzieci Bożych, by wychwalać Stwórcę za obfitość darów, którymi ubogaca nasze życie.
Wśród pielgrzymów obecnych w auli Pawła VI byli m.in. członkowie rodzin włoskich żołnierzy poległych przed rokiem w zamachu terrorystycznym w Nasiri i w Iraku. Polaków było dzisiaj 900.
Witam prezydenta Olsztyna z delegacją i dziękuję im za gest życzliwości łączenia mnie w gronie swoich obywateli. Pozdrawiam organizatorów spotkań na polach lednickich. Życzę, aby Wasze spotkania pomogły szczególnie młodym odkrywać prawdziwe oblicze Chrystusa obecnego w Ewangelii, w sakramentach i liturgii oraz w sercu drugiego człowieka. Niech wszyscy na drogach wiary nowego tysiąclecia odnajdą obecnego wśród nas i zarazem ukrytego w tajemnicy Eucharystii Chrystusa. Niech On wam wszystkim, waszym rodzinom i bliskim przewodzi i hojnie błogosławi.
Jerzy Małkowski, prezydent miasta Olsztyn. Za pierwszym razem byłem po to, żeby odebrać Matkę Boską Pokoju, która dzisiaj chroni Olsztyn zgodnie z dedykacją Ojca Świętego, a dzisiaj ja się zwróciłem do Ojca Świętego z taką prośbą, żeby zgodził się na nadanie honorowego obywatelstwa i dla miasta, i dla mnie osobiście, dla mojej rodziny, dla wszystkich rodzin w Olsztynie. To wielka łaska.
Przyjechaliśmy całym zespołem, ażeby zaprosić Ojca Świętego nad Lednicę. Wprawdzie osobiście zapraszałem Ojca Świętego wiele razy, ale po prostu to nie jest moja prywatna sprawa. To jest sprawa wyboru Chrystusa przez polską młodzież i dlatego jesteśmy tutaj wspólnotowo.
Jest dla mnie ogromnym przeżyciem. Mam nadzieję, że przez to, że z takim entuzjazmem tutaj przyjechaliśmy dla papieża, przybędzie on nad Lednicę i zobaczy, że młodzież polska jest tego warta, żeby przyjechać.
Bardzo, bardzo chcemy, żeby nas wreszcie dotknął, już nie tylko przez telebimy, nie tylko przez połączenia, ale żeby był z nami, żeby uczył nas i prowadził nas w drodze miłości ku Jezusowi Chrystusowi.
Gościem w naszym studiu jest dzisiaj brat Damian Wojciechowski, jezuita, pracujący w Kirgistanie. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę brata, sytuacja w Kirgistanie w porównaniu do kościoła na przykład w Nowosybirsku, gdzie brat nie tak dawno jeszcze pracował. Czym się różni, czy te różnice rzeczywiście są takie duże?
Po pierwsze, oczywiście te wszystkie kościoły na wschodzie, szczególnie w Rosji, w Średniej Azji, bardzo się różnią od kościoła w Polsce, dlatego że 50-100 osób parafie. To jest pierwsza różnica w ogóle. A między Rosją i Kirgistanem to chyba główna różnica jest w tym, że w Kirgistanie kościół jest jeszcze młodszy i jeszcze słabiej zorganizowany niż w Rosji. W Rosji biskupi są już ponad 10 lat, a w Kirgistanie dopiero ordynariusz, ale nie biskup, został mianowany kilka lat temu. W Kirgistanie jest tylko jedna parafia i jeden kościół w Biszkeku, w stolicy kraju.
Gdybyśmy chcieli jeszcze bardziej przybliżyć sam Kirgistan, wiemy, że to była jedna z republik Związku Radzieckiego.
Więc Kirgistan ma około 5 milionów mieszkańców i mniej więcej powierzchnię 2/3 Polski. Zamieszkany jest głównie przez muzułmanów, ale jest tam bardzo dużo narodowości, bo oprócz Kirgizów są także Ujgurcy, Dunganie, Kurdowie, Turcy, Uzbecy i oczywiście Rosjanie. Rosjanie to znaczy także i pochodzenia polskiego, ukraińskiego, litewskiego i niemieckiego. Kraj jest teraz bardzo biedny. Ogromne są problemy z bezrobociem, z ludźmi biednymi, starszymi, samotnymi matkami, inwalidami. Po prostu nikt im nie pomaga, oni są zupełnie zdani na siebie. Politycznie w porównaniu z innymi krajami byłego Związku Radzieckiego w ogóle stosunkowo jest duża swoboda i przede wszystkim religii. Tak jak na przykład nawet w Rosji są problemy, jeżeli ktoś by chciał zostać katolikiem, to może się jakiś krzyk podnieść wokół niego i szczególnie Kościół prawosławny będzie tutaj od razu protestował i bardzo chce kontrolować Kościół katolicki. Tak w Kirgistanie mamy praktycznie, można powiedzieć, stosunkową swobodę. Nikogo to szczególnie nie interesuje, kto jaką religię wyznaje. Ludzie są generalnie bardzo przyjaźnie nastawieni do przybyszów. Nikt kościołów chrześcijańskich, znaczy protestanckich czy katolickich, nie atakuje, nie ma jakichś pretensji do nas, że tam jesteśmy. Szczególnie jeżeli się wytłumaczy, że katolicy tam już są od dawna. Już w XIX wieku byli kolonizatorzy niemieccy i holenderscy w jednej dolinie, którzy byli katolikami. A następna grupa katolików to byli Niemcy, także Polacy zesłani w latach 30. i 40. do Kirgistanu i do połowy lat 90. Katolikami byli tylko potomkowie właśnie tych zesłańców, którzy byli ludźmi takiej bardzo tradycyjnej wiary, gdzie były bardzo silne rodziny, którzy byli bardzo związani z kościołem i bardzo ofiarni dla kościoła i dla księży. I w połowie lat 90. prawie wszyscy ci Niemcy wyjechali z Kirgistanu, zostały tylko jednostki teraz i parafia zaczęła się tworzyć właściwie od nowa. Zaczęli przychodzić nowi ludzie polskiego pochodzenia, rosyjskiego, nawet żydowskiego, Koreańczycy także, którzy byli tam katolicy zesłani z Dalekiego Wschodu rosyjskiego. I na dzień dzisiejszy, tak jak kilkanaście, kilkadziesiąt osób było w 90, powiedzmy 6-7 roku w parafii, to teraz jest do 500 osób i mamy około 25 wiosek czy miejscowości, do których się dojeżdża w miarę regularnie, gdzie są katolicy, gdzie odbywają się msze święte i katechizacja.
Czyli można powiedzieć, że to jest praca od podstaw. Kto tam pracuje w tej chwili, oprócz brata?
W latach 60. do 80. pracował tam przede wszystkim jeden ksiądz Niemiec, urodzony nad Wołgą jeszcze i zesłany tak jak wszyscy inni w te rejony. Potem od końca lat 80. pracowali tam jezuici. Był najpierw ojciec Nikołaj Mesmer, jezuita, który w podziemiu wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Kazachstanie, a jego potem w 97 roku zastąpił następny, Aleksander Kahn. Jest nas teraz tam 5 jezuitów i jeden ksiądz z diecezji warszawskiej. Oprócz tego jest 7 sióstr ze Słowacji i ze Stanów Zjednoczonych. Do niedawna mieszkaliśmy wszyscy w Biszkeku, teraz od kilku miesięcy, ponieważ jest próba założenia parafii w Tałasie na zachodzie Kirgistanu, wysoko za górami, dlatego jeden ojciec i 3 siostry tam pojechały, żeby tam pracować.
Na czym polega wasza praca? Czy to jest organizowanie pomocy przede wszystkim?
Polega na pracy duszpasterskiej przede wszystkim w tych wioskach, które są rozsiane wokół Biszkeku i właściwie po całej terytorii Kirgistanu. Na przykład jak Dżalalabad jest oddalony jakieś 800-1000 km od Biszkeku, tam się leci albo samolotem godzinę, albo 12 godzin, jedzie się przez bardzo wysokie góry, 2 razy wyższe niż Tatry, przez Przełęcze się tam jedzie samochodem, żeby tych ludzi zobaczyć. No są podstawy takie pracy duszpasterskie, czyli przygotowanie do sakramentów, katechizacja, poznawanie Pisma Świętego, modlitwa i oczywiście msza święta. To jest jedna część naszej pracy, która jest czysto duszpasterska, jakby przyprowadzenie tych ludzi z powrotem do Pana Boga. Co nie jest często łatwe, dlatego że oni wyrośli w zupełnie innym świecie i ich pojęcie o religii, o Panu Bogu, o sprawach duchowych jest rzeczywiście bardzo małe, ale oni bardzo często są bardzo zainteresowani sprawami duchowymi, mimo że są najczęściej bardzo prostymi ludźmi. Po prostu oni odległość, którą muszą przebyć do wiary jest wiele większa może niż w Polsce, dlatego że nie mają żadnej wiedzy na temat wiary, na temat religii często. Mają bardzo takie mgliste pojęcie o Panu Bogu po prostu, kim jest ten Pan Bóg. A druga część pracy, tak samo może ważna, to jest pomoc ludziom biednym i praca charytatywna. I tutaj oczywiście nie pomagamy tylko katolikom, pomagamy wszystkim ludziom, do których możemy dotrzeć, którzy tej pomocy potrzebują, a jest ich tam bardzo dużo. Przede wszystkim są to domy starców, domy dla inwalidów, domy dziecka. I tu od razu powiem, że obecnie sytuacja taka jest w Kirgistanie, że jeżeli przyjeżdżamy do domu inwalidów, to kupujemy chleb i każdy z tych pensjonariuszy dostaje kawałek chleba i kawałek jabłka. I dla nich to jest wielkie święto, dlatego że normalnie oni niestety nie mogą chleba jeść, bo chleb jest dla nich zbyt drogą rzeczą. Jedzą jakieś tam kasze i kartofle. Także staramy się prowadzić jakiś program duszpasterski, jakieś spotkania, opowieści o Biblii, na tyle, na ile ci ludzie są w stanie tą informację przyjąć, to zrozumieć wszystko. Poza tym praca charytatywna polega po prostu konkretnie na tym, że się ludziom przywozi albo jedzenie, albo ubranie, których bardzo dużo sprowadzamy, albo i pieniądze. Mamy dwie panie z Niemiec, z Bawarii, które same zbierają pieniądze wśród swoich znajomych i dwa razy w roku na 3 tygodnie przyjeżdżają do Kirgistanu i razem z nami tym najbiedniejszym ludziom rozdają tą pomoc humanitarną, pomoc charytatywną. I na przykład jeżeli taka babcia, emerytka ma 150 somów, to jest mniej więcej 3 euro, to ona może za to kupić, od państwa dostaje, może za to kupić 30 chlebów. To jeżeli ona dostanie 50 euro, to ona za te 50 euro może kupić sobie dużo jedzenia i opłacić na przykład węgiel na zimę. I często tam wielu ludziom, którym się pomaga, to oni są już na granicy albo powiedzmy zamarznięcia, albo choroby, są schorowani. Dla nich to jest po prostu wielka, wielka pomoc. I tutaj nie tylko katolikom, ale także prawosławnym, protestantom, współpracujemy z kościołem luterańskim i także bardzo dużo odwiedzamy głównie wielodzietnych rodzin muzułmańskich, to znaczy kirgijskich, uzbeckich, kurdzkich, tureckich. Oni są bardzo biedni. Na przykład kobiety, które pracują na polu prywatnych gospodarzy, dostają 1 euro dziennie. Za to mogą kupić 10 chlebów i to dla nich jest bardzo dużo. A żeby to 1 euro zapracować, trzeba pracować od świtu do nocy przy 40-stopniowym, nawet i większym na słońcu żarze. To naprawdę jest bardzo ciężka sytuacja. Oprócz tego mamy pozwolenie na odwiedzanie 12 więzień i staramy się może nieregularnie do tych więzień jeździć. Jedna z głównych zajęć to jest właśnie moja, to jest jeżdżenie do więzień. W ostatnim czasie taka praca to było, żeśmy pokazywali więźniom filmy, które oni bardzo lubią. Tam są kinoteatry, co prawda zniszczone, ale są. Pożyczamy z uniwersytetu projektor wideo i normalnie jest piękne kino na ogromnym ekranie. Główny teraz taki hit to był oczywiście Pasja Mela Gibsona. Pokazaliśmy też na przykład Quo Vadis, Misję o świętym Franciszku film i generalnie wszystkie te filmy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Oprócz tego w więzieniach, 3 powiedzmy, w jednym kobiecym, w jednym młodzieżowym i jednym specjalnym więzieniu prowadzimy regularną katechezę i powiedzmy już są takie pierwsze efekty, że chcą się ludzie przygotować do spowiedzi, chcą się ludzie przygotować do sakramentu chrztu i są bardzo zainteresowani, przychodzą na te spotkania, szczególnie w więzieniu kobiecym, gdzie co tydzień bywamy. Ich bardzo interesuje ten świat duchowy. Troszeczkę to jest oczywiście też spowodowane tym, że mają bardzo dużo czasu wolnego i ktokolwiek do nich przychodzi, oni zawsze są za to wdzięczni.
Podejmując ten temat, brat z wykształcenia jest filmowcem. Jeszcze do niedawna prowadził brat studio Kana w Nowosybirsku. Czy w takiej rzeczywistości nie ciągnie do tego, żeby chwycić za kamerę i oprócz pomocy bezpośredniej utrwalać tę sytuację, która tam jest?
Jak się spotyka człowiek z taką straszną biedą i nędzą i ubóstwem ludzi, to na pewno nie jest pierwszym uczuciem chęć chwycenia za kamerę i filmowania tego, tylko pierwszym uczuciem jest jakieś poczucie odpowiedzialności i próba tego, żeby tym ludziom konkretnie pomóc. To jest pierwsze uczucie. I najważniejsze dla tych ludzi nie jest na pewno ich filmowanie, tylko możliwość im pomocy. Ja osobiście niezbyt lubię filmy na ten temat. Chociaż wiem, że one mogą pomóc, na przykład zebrać pomoc humanitarną dla tych ludzi. Więc na razie szczególnie o robieniu filmu o tych sytuacjach nie myślę, choć czasami sytuacje są rzeczywiście bardzo dramatyczne. Na przykład byłem świadkiem, jakśmy przyjechali do takiej rodziny kirgijskiej, gdzie było 10 dzieci i ta rodzina adoptowała jeszcze 5 innych dzieci, ponieważ ich rodzice utonęli podczas łowienia ryby, czyli mieli 15 dzieci. I ten ojciec mówił Niemce, z którą byłem, że nawet sobie pani nie wyobraża, jak to jest ciężko, jeżeli nie ma jedzenia na kolację dla dzieci, jaki to jest dla ojca ból. I potem żeśmy już po takim właśnie spotkaniu z nimi, właściwie milczeni w samochodzie, bo co tutaj już powiedzieć. I w pewnym momencie ta pani z Niemiec starsza powiedziała, a u nas w Niemczech, u nas w Europie ludzie sobie nie mogą na drugie dziecko pozwolić, bo są za biedni. No więc jest ten ogromna różnica między Europą i w bogactwie i w pewnym sensie w podejściu do życia. Spotkałem na przykład człowieka, który miał wypadek wysoko w górach, zamarzły mu nogi, rozwinęła się gangrena, dopóki do szpitala weterynaryjnego go przywieziono, bo do normalnego szpitala go nie zawieźli. Obcięli mu nogi powyżej kolan, kilka palców i potem gangrena dalej się przedłużała i on nie wiedział, co zrobić. W szpitalu go nie chcieli przyjąć, więc wziął nóż i sam osobiście nożem wyczyścił sobie do kości mięso, które było od gangreny już zepsute. No i takich opowieści można mnożyć, mnożyć i mnożyć. I ja myślę, jak przyjeżdżam do Polski raz na rok albo do Europy, że Polacy wiele mniej niż w innych krajach, szczególnie w kościele w Europie, zdają sobie sprawę, że oni żyją już mimo wszystko bardzo dobrze w porównaniu z większością świata. Że Polska załapała się do tego wagoniku europejskiego, gdzie z głodu, oczywiście są jakieś wypadki wyjątkowe, kiedy ludzie mają wielkie problemy, czy bezrobotni ludzie także, ale mimo wszystko to nie można porównać z tym, co się dzieje w Azji, w Afryce czy w Ameryce. I jakby Polacy powinni troszeczkę mieć coraz więcej, ja wiem, że też się już robi zbiórki na Kościół na Wschodzie, poczucie odpowiedzialności, że nam się lepiej powodzi niż ludziom na świecie.
Proszę brata, oprócz podstawowej solidarności, takiej ludzkiej, co urzeka w tych ludziach? Czego my się możemy od nich uczyć?
U muzułmanów to jest bardzo silne więzi rodzinne. Tam wiele tych problemów w Europie, rozwody, dzieci zostawione i tak dalej, tego tam nie ma. Rodziny są bardzo silne. Rodzice mają duże poczucie odpowiedzialności za swoje dzieci i w większości wypadków tych dzieci nie zostawią, nie rozwodzą się. Na to są pewne też oczywiście historyczne przyczyny. I to jest pierwsza rzecz, która u tych ludzi urzeka, właśnie bardzo silne więzie rodzinne, bardzo silne rodziny, do tej pory jeszcze wielodzietne. Druga rzecz, oni są bardzo otwarci. W każdym momencie, jak się do nich przyjdzie, oni zawsze otworzą drzwi, zawsze są gotowi dać herbatę czy jakiś tam placuszek, zawsze są gotowi porozmawiać, niezależnie od konfesji. Są wiele bardziej ufni, otwarci, szczególnie na prowincji. Następna rzecz, że się jak wszyscy ludzie prawdziwie biedni, są zawsze gotowi jeszcze się podzielić z kimś innym. Dlatego, że to zazwyczaj, jak mówią też te Niemki, które te pieniądze zbierają, że one też dostają od ludzi biednych w Niemczech, bo bogaci są dlatego bogaci, że nikomu nic nie dają.
Perspektywy dla kościoła w Kirgistanie.
Główne zadanie zawsze dla kościoła to jest ewangelizacja, a praca charytatywna jest jakąś częścią tej ewangelizacji. Dlatego no jakby nasze główne tam zadanie to jest po prostu budowanie kościoła, to żeby nasze parafie się powiększały, żeby było ich coraz więcej, żeby oczywiście w przyszłości pojawiły się jakieś miejscowe powołania, no ale tego się szybko nie spodziewamy. Żeby wiara u tych ludzi się pogłębiała, znajomość Pisma Świętego, znajomość wiary katolickiej. To jest najważniejsza rzecz dla nas, tak myślę. Żeby powiększyła się na pewno sieć parafii, dlatego że teraz jedna, dwie parafie to jest za mało dla Kirgistanu. No ale to jest ograniczone też niestety ilością księży. Nie ma jeszcze tylu księży, żeby oni na przykład mogli być w Karakolu, czy w Dżalabadzie, czy innych miejscowościach, które są bardzo oddalone od Biszkeku. Także tu jest duża potrzeba też księży, którzy byliby gotowi przyjechać, czy zakonników, zakonnic i pracować w takich bardzo ciężkich warunkach, o wiele cięższych niż w Polsce pod każdym względem.
A praca jest w języku rosyjskim.
Tak, prawie wszyscy mieszkańcy Kirgistanu gorzej lub lepiej znają język rosyjski, także to jest duże bardzo ułatwienie dla nas Polaków, no bo się łatwo nauczyć. Język kirgiski jest bardzo trudnym językiem, jest zupełnie innym językiem niż języki europejskie. Ale my praktycznie pracujemy tylko w języku rosyjskim.
Na koniec jeszcze jedno pytanie. W czym brat widzi znaki nadziei na przyszłość?
Oczywiście, że są znaki nadziei, dlatego tak jak już powiedziałem, w 97 roku było tam no powiedzmy kilkadziesiąt osób katolików, teraz jest kilkaset. Ewidentne znaki nadziei to jest to, że po prostu Kościół rośnie. Nawet jeżeli my tak w sumie, jak ocenić z boku, może dużo nie robimy, nie jesteśmy zbyt może aktywni jako księża, siostry tam, ale ludzie ciągle przychodzą, ciągle okazuje się, że pojawia się jakaś nowa wioska, gdzie są jacyś katolicy i tam trzeba jeździć. I wiele parafii, które już istnieją kilka lat, na przykład młodzież, zna Pismo Święte, aż się zdziwię, może nawet lepiej niż wielu młodych ludzi w Polsce. I też na pewno znakami nadziei to jest dzieci i młodzież, która się pojawia, która się trzyma kościoła, która lubi do kościoła chodzić, dla której kościół jest ważny, która próbuje według tego, czego ich uczymy, czego ich Kościół, Ewangelia uczy żyć. To są na pewno znaki nadziei.
Bóg zapłać serdeczne za wizytę w studiu. Państwu przypomnę, naszym gościem był brat Damian Wojciechowski, jezuita pracujący w Kirgistanie. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
Я как звенящая медь, я как пустой звучит. siosi i po.